temacie tego wystąpienia pojawiły się słowa miłujmy czynem i prawdą. I właśnie chciałabym mówić o prawdzie i miłości w listach Janowych, a dokładniej o tym, bo jak prawda wpływa na miłość. W Nowym Testamencie, jak już też ksiądz profesor przypomniał, coś co pewnie wszyscy wiemy, znajdują się trzy listy świętego Jana. I to słowo prawda, aletheia, pojawia się w tych listach 20 razy, na początek trochę takiej, dobrze, takiej statystyki. Potem mamy jeszcze 7 przymiotników, prawdziwy, 1 przysłówek, czyli w sumie 28 razy ten temat prawdy się pojawia. To też można popatrzeć na to, że w Ewangelii świętego Jana też ten temat jest bardzo ważny w samej tej tradycji janowej, dlatego że również rzeczownik prawda razem z tymi pozostałymi terminami w sumie pojawia się 55 razy. I to jest dużo w stosunku do tego, ile w całym Nowym Testamencie występuje. Tak procentowo właśnie to będzie większość u świętego Jana. Drugie pojęcie to miłość i w tych listach, w tych trzech listach czasownik kochać, miłować, greckie agapao pojawia się 31 razy, rzeczownik agape 21 i jeszcze 10 razy mamy określenie umiłowany, czyli w sumie 62. I czy to jest dużo? 28 o prawdzie, 62 o miłości. Listy łącznie mają 133 wersety. Ja je tu mam ze sobą wydrukowane i zajmują 3,5 strony. Takie to jest króciutkie tak naprawdę. 12 wydrukowane, 3,5 strony, 3 listy. Więc jeżeli w takiej ilości tekstu mamy coś 62 razy i 28 razy, to znaczy, że jest to są takie wiodące tematy tych tekstów, że jest to bardzo duża częstotliwość. Też tak chciałam, tak jeszcze w ramach wstępu, tak Państwu tutaj uzmysłowić, że chociaż to właśnie jest tego tekstu tak malutko, komentarze, jakie są do tych listów, mają 200, 300, 400 stron. Tak głębokie są treści Słowa Bożego. Też tak, że Biblię ujmujemy jako jedną księgę. I to jest prawda, tak? To jest jedna księga. Mamy tutaj napisane Pismo Święte w liczbie pojedynczej. To jest Słowo Boże, które do nas on skierował za pośrednictwem ludzi. Ale ściśle biorąc, to jest zbiór ponad 70 utworów, więc niektóre z nich naprawdę są takie króciutkie, ale to są takie małe perełki, które możemy odkrywać. Biblia zawiera w sobie takie niezmierzone przestrzenie, które można odkrywać, tak jak człowiek wchodzi do jaskini i odnajduje coraz to nowe korytarze, wchodzi do pełnych uroku komnat, których do tej pory nie widział, zachwyca się ich pięknem. Tylko warunek jest taki, że do tej jaskini trzeba wejść, a ona z zewnątrz może nie wyglądać atrakcyjnie. Nie widać tych cudów. Jakieś wąskie wejście można zblokować i tak samo myślę, że kogoś może tak wystraszyć nawet obszerność tego dzieła i że to jest dzieło starożytne, napisane takim językiem, w takiej kulturze, która jest dla nas obce i że nie zrozumiemy tego wszystkiego. Ale to nie chodzi o to, żebyśmy wszystko rozumieli. Kiedyś przeczytałam takie zdanie, że to nie jest istotne, ile zrozumiemy ze Słowa Bożego. Istotne jest, ile z tego wprowadzimy w życie. Jeżeli choćbyśmy jedną rzecz zrozumieli, pojęli, to właśnie chodzi o to, żeby potem nią żyć. Więc prawda i miłość. To będzie kolejna powtórka, tak z greki teraz, to greckie słowo aletheia, o którym tu już była mowa. Ono pochodzi od takiego czasownika lanthano, który znaczy być ukrytym, tajnym. A jeżeli wyraz ma to początkowe a, alfa privativum, czyli to jest takie zaprzeczenie, czyli to mamy coś, co jest właśnie nieukryte, co jest jawne, co jest dostępne. I co ukazuje nam prawdziwy stan rzeczy. I takie właściwie jest to pojęcie greckie, które dla nas też, bo my przejęliśmy tę kulturę, tę filozofię, dla nas prawda oznacza zgodność wypowiedzi z rzeczywistością. że powiem, że ten obrus na ołtarzu jest biały, tak? To jest prawda. Zgodność jest mojej wypowiedzi z rzeczywistością. W helenizmie też ten termin odnosił się do pewnych boskich rzeczywistości, czyli miał znaczenie religijne, które mogły być dostępne człowiekowi tylko przez objawienie albo ekstazę. Później Pismo Święte, kiedy Starego Testamentu było tłumaczone na język grecki, czyli to jest Septuaginta, tam też ten wyraz zastosowano najczęściej jako tłumaczenie hebrajskiego słowa emet. I emet pochodzi od taką jego podstawą tego rzeczownika, jest rdzeń aman. Jeżeli teraz komuś z Państwa się to aman skojarzyło z dobrze nam znanym z liturgii słowem amen, to bardzo dobrze, dlatego że właśnie to jest to. To jest ta sama rodzina wyrazów, to jest wyraz pokrewny. I właśnie to słowo emet, oprócz prawda, tak jak to nasze amen oznacza pewne potwierdzenie, również to emet ma takie znaczenie pewnej pewności, niezawodności, wierności, czyli opisywało się też tym terminem wierność Boga, jego wiarygodność, a także pewną stałość, trwanie. Czyli to pojęcie jest dużo szersze niż takie zwykłe stwierdzenie, że to, co mówię, jest zgodne z rzeczywistością, bo tu mamy jeszcze to pojęcie takiego fundamentu, stabilizacji, wierności, lojalności. I też jeżeli popatrzymy, z jakimi terminami w Starym Testamencie jest przeciwstawione sobie to, ten wyraz, to widzimy, że on ma właśnie głównie, tak jak już tutaj ksiądz doktor mówił, taki sens moralny. Skoro prawda jest przeciwstawiona nie tylko kłamstwu, co dla nas to oczywiste, ale również grzechowi, tak ogólnie rzecz biorąc, wszelkiemu bezprawiu, czyli właśnie złu. A pozytywnie to słowo jest często skojarzone z terminologią prawdą dotyczącą sprawiedliwości i też ze sferą łaski, miłosierdzia, dobroci. Łaska i prawda, łaska i wierność, Bóg jest miłosierny i łaskawy, to są takie zestawienia. Więc to hebrajskie pojęcie jest bardziej moralne, a greckie intelektualne. W Nowym Testamencie tutaj troszkę przyjęło to słowo greckie jeszcze dodatkowego znaczenia, bo brakowało właśnie tego sensu, on został poszerzony. Bo nie chodzi już tylko ani, tak jak w Starym Testamencie, o wierność Boga, ale o objawienie. O objawienie, o naukę Jezusa, którą przyniósł, o to, co powiedział o Ojcu i co jest tą prawdą zapisaną w Ewangelii całym Nowym Testamencie. I taki sens terminu prawda najczęstszy jest właśnie w pismach Janowych, w Ewangelii i w listach w szczególności. Więc większość tych wystąpień właśnie będzie miała takie znaczenie i o tym trzeba pamiętać, kiedy czytamy te teksty, że to najczęściej prawda właśnie to oznacza, a nie to, jak my na co dzień tym słowem się posługujemy. To objawienie też jest bardzo ściśle związane z Chrystusem, na tyle ściśle, że to już też było zacytowane przed chwilą. Jezus o sobie powiedział, ja jestem prawdą, drogą, prawdą i życiem. Czyli tej prawdy, o której jest mowa w Nowym Testamencie, nie można od Chrystusa oddzielać. Oczywiście możemy napotkać na pewno jakieś fragmenty, gdzie ta prawda będzie w takim świeckim jakimś znaczeniu, takim zwykłym, filozoficznym, ale tutaj, w tych tekstach, o których będziemy mówić, to będzie coś innego. I też ta prawda, którą człowiekowi jest ofiarowana jako objawienie, wymaga określonego sposobu życia. W tym nie ma niczego, wszystko, co dotyczy naszego życia, też w tym objawieniu jest zawarte. I mamy takie wyrażenia, które są i tutaj właśnie w listach, jeśli chodzi właśnie o prawdę, że mamy być z prawdy, do tego wrócę, bo to będzie właśnie w tym tekście, mieć w sobie prawdę, a właściwie to jest powiedziane w takich kontekstach negatywnych, że jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. I po drugie, kto mówi znam go, a nie zachowuje jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Czyli też tutaj wyraźnie taki sens moralny. Nie ma prawdy ten, kto grzeszy, a jeszcze na dodatek twierdzi, że tego grzechu nie popełnia. Który uważa się za doskonałego, chociaż tak wcale nie jest. Później mamy takie jeszcze określenia, że znać prawdę, czyli to chodzi o jej przyjęcie, ale też nie tylko tak, jak znaczenie jest tego czasownika w takim sensie czysto intelektualnym, tak jak uczymy się jakichś przedmiotów, na przykład uczymy się, nie wiem, czy jakiegoś języka, czy matematyki się uczymy, ale znać prawdę to znaczy też wejść w taki kontakt osobowy, skoro Chrystus jest prawdą, to jest tak jakby z tą prawdą się zaprzyjaźnić i ona ma się też stać częścią naszych poglądów życiowych. Jeżeli uczymy się matematyki, to one nie musi mieć żadnego wielce wpływu na nasze wybory życiowe. To jest pewna wiedza, nauka bardzo przydatna, ale to nie musi być nasz światopogląd i to może nie mieć nic wspólnego. Natomiast ta prawda jest absolutnie tą, która ten nasz światopogląd powinna kształtować. Więc to znać jest bardzo takie głębokie. Dalej mamy czynić prawdę. Czynić prawdę, czyli to jest realizacja woli Bożej, właśnie tej poznanej, tej, która stała się częścią naszego systemu wartości, naszej hierarchii wartości, to właśnie teraz według tego postępować. I mamy takie wyrażenie chodzić w prawdzie, które tutaj w Biblii Tysiąclecia i często jest, będzie tłumaczone jako postępować w prawdzie. A dosłownie mamy chodzić. To jest takie wyrażenie zaczerpnięte już ze Starego Testamentu, gdzie tam też właśnie czasownik chodzić, oprócz takiego zwykłego sensu poruszania się, ma takie znaczenie codziennego życia człowieka, wyborów, które on dokonuje. Więc to, w jaki sposób chrześcijanin ma chodzić, to możemy tak, jeżeli ktoś, do kogoś takie metafory trafiają, prawda, to nasze poruszanie się codzienne najmniejsze wybory, czyli takie ruchy, które wykonujemy naszym umysłem, naszą wolą, nasze decyzje, one wszystkie mają być też w prawdzie, w tej prawdzie Bożej. Jest też to wyrażenie kochać w prawdzie, ale to będę o nim bliżej mówić, bo to jest ten nasz jakby główny temat. I ostatnie mamy też być współpracownikiem prawdy. To się pojawia w trzecim liście i tam jest w kontekście tego działania apostolskiego. Albo może chodzić o to, że samemu, żeby być takim głosicielem, albo wspomagać wędrownych misjonarzy i właśnie w ten sposób uczestniczyć w głoszeniu Ewangelii. I pojawia się też pojęcie prawda w związku z Duchem Świętym, Duchem, który właśnie jest prawdą i który daje świadectwo o Chrystusie i też w człowieku. Też mamy taką możliwość rozróżniania Ducha Prawdy od Ducha Kłamstwa. I teraz to zdanie, które właśnie mamy: nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Ono znajduje się w trzecim rozdziale pierwszego listu świętego Jana. To są taka perykopa, bo też nie odrywamy tutaj jednego zdania od kontekstu najbliższego. Ta perykopa to są wersety 11 do 24. I ona według jednego z komentatorów, tutaj biblistów, Charlesa Talberta, zbudowana jest z trzech części, takich paralelnych, które trzech po dwie, po dwa takie dwa segmenty, nakaz i znak, czyli trzy nakazy i trzy towarzyszące im znaki. To nasze zdanie będzie tym w ramach tego drugiego znaku. I teraz chciałabym tak pokrótce ten fragment omówić. Więc ten pierwszy nakaz, to są wersety trzeciego rozdziału od 11 do 13, mówi o wzajemnej miłości i Słowo Boże tutaj brzmi tak. Wzięłam to tłumaczenie z Biblii wydanej przez edycję świętego Pawła. Takie bowiem jest orędzie, które słyszeliście od początku, że mamy się wzajemnie miłować. To jest to pierwsze zdanie. Słyszeliście to od początku. Tutaj jest mowa do chrześcijan, już którym była głoszona Ewangelia, nie tych bezpośrednich uczniów Jezusa. I tu można sobie przypomnieć, że Jezus podczas ostatniej wieczerzy, podczas tej mowy pożegnalnej wieczerniku, powiedział swoim uczniom, i tu też mamy taki schemat nakaz, znak. Powiedział: przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem, żebyście i wy tak się wzajemnie miłowali. Nakaz miłości na wzór tej miłości Chrystusa. I teraz po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Czyli tu jest ten znak. Co to będzie znaczyło? Natomiast dalej w tekście pierwszego listu, druga część tego nakazu pokazuje go od takiej strony negatywnej, bo mamy tak. Nie tak jak Kain. Pochodził on od złego i zabił swojego brata. A dlaczego go zabił? Bo jego czyny były złe, czyny zaś jego brata sprawiedliwe. Nie dziwcie się więc, bracia, jeżeli świat was nienawidzi. Czyli tutaj w tym fragmencie autor chce od takiej właśnie pokazać, jak nie robić. Na przykładzie Kaina i Abla. I cały ten list też można powiedzieć jest zbudowany, jeśli chodzi w szczególności o swoją etykę, chociaż no, doktrynę też to jest tutaj taka baza, na pojęciu starożytnym, jak wyglądały życie w rodzinie. I tutaj jest wskazanie na to, że to są rodzeni bracia. Ale że ważniejsze są te więzy religijne, to, że się jest bratem w wierze. Bo oni tak naprawdę się okazało, że mieli różnych ojców duchowych, bo tutaj autor mówi, że Kain pochodził od złego. I w związku z tym też wyjaśnia sytuację chrześcijan, że jest ta podstawowa opozycja między dobrem i złem i dlatego ludzie wierzący w Chrystusa doświadczają tej wrogości ze strony tego świata pogańskiego, tak samo jak Abel doświadczył ze strony Kaina. I teraz druga część tego fragmentu, czyli znak. Jaki znak z tego wynika, jeżeli będziemy tutaj się wzajemnie miłować? To są wersety 14-15. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, ponieważ miłujemy braci. Ten, kto nie miłuje, trwa w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą. A wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie życia wiecznego. Czyli w tym fragmencie jest mowa o tym, że miłość do braci jest znakiem, że przeszliśmy ze śmierci do życia. Cały ten fragment też przeważnie są w wydaniach Pisma Świętego tytuły, że to przykazanie miłości czy nakaz miłości, ale też jest taki jeden tytuł, że właśnie miłość i nienawiść, życie i śmierć. I tutaj w tym fragmenciku akurat najbardziej to widać. Czyli skutkiem, rezultatem miłości bliźniego jest wyjście z tej sfery ciemności, grzechu, śmierci i przejście do życia w światłości. To też jest taki motyw tutaj tego listu, życie w świetle, bo Bóg jest światłością. Ten termin, który tutaj przeszliśmy ze śmierci do życia, to jest użyty taki czasownik, który oznacza między innymi przeprowadzkę. Więc to też możemy tak sobie wyobrazić, że mamy taką przestrzeń, taką sferę tej ciemności, zła, grzechu i mamy przejść z tego. I właśnie tym łącznikiem, tym sposobem na przejście do tego życia w świetle jest, jeżeli otworzymy się na tę miłość do bliźniego. A w dalszej części jest mowa o powiedzeniu, co jest, jeżeli tego ktoś nie zrobił. Kto nie miłuje, trwa w śmierci. Brak miłości to jest brak życia, to jest śmierć. I kto nienawidzi brata, jest zabójcą. Podobną myśl wyraził Jezus w kazaniu na górze, które mamy zapisane w Ewangelii Mateusza, kiedy odwołał się do piątego przykazania. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. Kto by rzekł swemu bratu raka, podlega wysokiej radzie. A kto by mu rzekł bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. czyli nie tylko zabójstwo, ale tutaj gniew, różne negatywne słowa, przekleństwa, które się wypowiada do ludzi, to właśnie te różne wyrazy nienawiści, to już jest tym trwaniem w śmierci. Druga część, i mamy tutaj drugi nakaz, to są wersety 16 do 17. I tym nakazem tutaj jest, że powinniśmy oddać życie za braci, jak Chrystus za nas. I Słowo Boże mówi o tym tak. Po tym rozpoznaliśmy miłość, że On oddał za nas swoje życie. My także powinniśmy oddać życie za braci. To zdanie też przywołuje jedno ze stwierdzeń Jezusa przy pożegnaniu z uczniami, kiedy im oświadczył, że nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś... Co dalej? Bardzo dobrze. Życie oddaje za swoich przyjaciół. To stwierdzenie, które świetnie, że bardzo dobrze znamy, możemy znaleźć też w pismach filozofów z tamtego czasu. Pokazuje to, jak była wielka wartość przyjaźni. Że były pewne zobowiązania wobec przyjaciół i że bardzo się o siebie nawzajem troszczono. Przy czym w tych innych pismach mamy słowa, a u Jezusa mamy też czyn, że On to faktycznie zrobił, On nie tylko to powiedział. A kolejny fragment tego nakazu mówi nam tak. Taki przykład Jan nam podaje. Jeśli ktoś obfituje w bogactwa świata i widząc swego brata w potrzebie zamyka przed nim swoje serce, jak może trwać w nim miłość Boga? Mogłoby się wydawać, ta pierwsza część mówi, że mamy oddać życie za braci, czyli to jest taki heroizm, coś tak naprawdę, taka już najwyższy wyraz miłości, jaki można by sobie wyobrazić. A ten przykład, który jest taki konkretny, może wydawać się taki banalny, że jest taka różnica tutaj poziomów, że mamy jakieś dobra materialne i widząc człowieka potrzebującego, i widzimy człowieka potrzebującego. I nic nie robimy. Ale to jest takie wskazanie na taką rzecz, że żeby nikt się nie mógł tutaj usprawiedliwić, bo to nie jest codzienna sytuacja, żeby wymagała od nas ryzykowania własnego życia dla ocalenia kogoś. To się zdarza rzadko. Ale różnych sytuacji, gdzie trzeba poświęcić siebie, oddawać swoje życie tak na co dzień, jakąś ofiarę swojego życia składać, to jest bardzo dużo. I tutaj autor mówi, że w takiej sytuacji, która wydaje się, że ktoś ma pieniądze, widzi potrzebującego i nie pomaga, to znaczy, że zamyka swoje serce, to znaczy, że nie ma w nim miłości Boga, bo nie chce temu komuś pomóc, chociaż może. To co dopiero jakieś trudniejsze rzeczy. To dochodzi tutaj do takiego nawet najniższego poziomu. Czyli takich naprawdę w każdej sytuacji wskazuje nam tutaj, to też wstawia nam całą etykę i właśnie to czynienie prawdy na takim poziomie innym niż, że jest taki zestaw zasad. Czasami możemy mieć wątpliwości, czy tyle wolno, czy to jest grzech, czy to jeszcze nie jest grzech i a tu w ogóle nie jest w taki sposób to ustawione, tylko jest pytanie o to, co mogę dobrego zrobić. I to nawet w takim, że to jako pierwszy, że ta miłość ma być aktywna, a nie tylko reaktywna, bo nie ma tutaj powiedziane, że ten brat ubogi prosi. Mam zauważyć tę potrzebę i wyjść, czyli pytać się, myśląc o swoim życiu moralnym, nie jak nie zgrzeszyć, tak, bo to będzie bardzo taki zerowy poziom, ale jak czynić dobro, co mogę dobrego zrobić dla innych, dla siebie też oczywiście, jako siebie się dobrze troszczyć, co robić dobrego. I to zachowanie, i to wynika, znowu tu wrócę do tego, że to będzie tam jeszcze za chwilkę, z naszej tożsamości i z tego, że właśnie jesteśmy dziećmi Bożymi. I to jest taka pierwsza rzecz. Te wymagania nie są pierwsze, tylko to, kim jesteśmy. I teraz przechodzimy do tego wersetu kluczowego, który tutaj nam wskazuje, gdzie już jest mowa o tym znaku. Czyli tu był nakaz oddawania życia za braci jak Chrystus. I teraz jest taka zachęta. Dzieci, nie miłujmy słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. To słowo tutaj dzieci, teknija, to jest takie nawet określenie zdrobniałe, takie małe dzieci, dzieciaczki. Czyli autor zwraca się tutaj właśnie w taki, z taką szczególnym stosunkiem do tych, jako nauczyciel, jako taki ojciec, który chce pouczyć swoje dzieci, ale też taką miłością. I mówi, że nie kochajmy słowem i językiem, ale w czynie i w prawdzie, też tak dosłownie można powiedzieć. I tutaj, nie wiem jak Państwo, zawsze mnie to zastanawiało, czemu to jest takie, czemu nie słowem i językiem? Czy miłości nie można okazywać słowem? Przecież no nie da się. Co po to by była za miłość, gdybym powiedziała mężowi, no nie będę z tobą rozmawiać, bo nie słowem się okazuje, tylko ugotuję ci obiad, ale tak zrobię coś dla ciebie, ale nie będę rozmawiać z tobą, nie słowem. Nie, to zupełnie tutaj nie o to chodzi. W ogóle nie jest, to też jest taki, powiedzmy, semicki sposób przedstawiania czegoś, że nie takie, nawet to też gramatycznie tak jest, że te części nie są sobie takie równoważne, że nie to, a to, tylko to jest niewystarczające, a to jest właściwe. To nie jest takie czarne-białe, tylko to jest takie szare-białe. Że to miłowanie słowem i językiem jest po prostu, to jest za mało. Za mała jest taka deklaracja, pomogę ci, a potem jak się nic nie dzieje. Przykład tego jest taki, list do Jakuba też dużo o tym pisze i tam jest taki fragment na przykład w drugim rozdziale 15-16. Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia, lub brak im codziennego chleba. A ktoś z was powie im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie dosyta. Powie im tylko. A nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała. To na co się to przyda? Idź się najedz, ale nie dam ci chleba. To nie jest żadna miłość. Więc tutaj tak, słowo oczywiście. Ale to nie jest zanegowane. I teraz tak, jeżeli mamy tę drugą część, co to znaczy miłować czynem i prawdą? Czynem, no to myślę, że każdy sobie tak wyobraża, że to chodzi po prostu o nasze działanie, jakąś aktywność. Natomiast o co chodzi, jeżeli mówimy o to w prawdzie. To wyrażenie razem właśnie z czasownikiem kochać pojawia się w listach jeszcze dwa razy. Na początku drugiego i trzeciego listu w adresach. W drugim mamy tak, starszy czy prezbiter, jakbyśmy woleli, do wybranej pani i jej dzieci, które miłuję w prawdzie i to nie tylko ja, lecz także wszyscy, którzy poznali prawdę. To jest list do kościoła, który do wspólnoty kościoła nazwanej tak panią i dzieci, czyli członkowie kościoła. I trzeci list, który jest do pojedynczej osoby. Starszy do umiłowanego Gajusa, którego miłuję w prawdzie. Czyli też to z tego by wynikało, że to nie jest jakiś wzniosły, taki niedościgły ideał, to do czego zachęca autor w pierwszym liście. Ale praktyka życia chrześcijańskiego, skoro tu autor potwierdza, że sam kocha w ten sposób wspólnotę, do której pisze i też tego pojedynczego chrześcijanina, ale nie tylko on sam, to że on jeden jest taki dojrzały, natomiast również wszyscy, którzy znają prawdę, czyli poznanie Bożej prawdy skutkuje właśnie tym, że kochamy zgodnie z tą prawdą, czyli to jest taka no, norma życia chrześcijańskiego, a nie coś takiego nadzwyczajnego. Natomiast co w ogóle mogłoby znaczyć to w prawdzie? Po polsku to tak? Dobrze. że to wprawdzie można by tak najzwyczajniej rozumieć, ta fraza w niektórych fragmentach Pisma Świętego czy innych tekstach, znaczy, że naprawdę. I tak to bywa rozumiane, że kochać czynem i prawdą, czyli tak kochać prawdziwie, szczerze, żeby to było autentyczne, nieudawane. I tak słownikowo możemy to tak rozumieć. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę właśnie znaczenie tego terminu prawda w pismach janowych i choćby też to, jeżeli mamy ten temat całego tutaj tego kongresu, Panie uświęć nas w prawdzie, to nie można tego przetłumaczyć Panie uświęć nas naprawdę. No nie możemy tak wyobrażać sobie, że Jezus prosi Ojca, żeby zrobił coś autentycznego, bo jak Bóg mógłby robić coś nieszczerego, prawda? To, bo słowo Twoje jest prawdą. Czyli tutaj chodzi o to, że jest to miłość oparta na prawdzie. Tylko tak, nie na prawdzie o człowieku, że znam ogólnie, jaki jest człowiek i co mu potrzeba, albo że znam tego konkretnego człowieka i wiem, co mu potrzeba. To by była taka prawda ludzka. To chodzi o to, że poznałam prawdę o tym, Bóg się objawił przez Chrystusa ze swoją miłością i teraz moją odpowiedzią na to jest miłość do braci, która jest zgodna, tak, bo jest mowa o tym, że mamy kochać tak jak Jezus. Czyli tutaj tak naprawdę ta miłość wynika z tej prawdy. Ta prawda jest źródłem czynu. Tak samo jak tutaj mamy tak, słowo i język. Wypowiedź i źródło. Tak samo czyn i prawda, czyli czyn wynika z prawdy, którą poznałam, z prawdy Bożej, ale nie tylko wynika tak umysłowo, że ja wiem, ale że to jest też ta moc, dzięki której mogę tego wykonywać. To jest moc, dzięki której kochamy. I też można tutaj za arcybiskupem Stanisławem Gondeckim powiedzieć, że miłować w prawdzie, to znaczy miłować pod wpływem Ducha Bożego. Właśnie dodajmy Ducha, którym tutaj Jan pisze, że Duch jest prawdą. I to, jeśli tak będzie, to będzie dowodem na to, że pochodzimy z prawdy, że jesteśmy z prawdy, a być z prawdy to oznacza naszą zależność, to, że poddaliśmy całe nasze życie prawdzie, tej prawdzie, którą właśnie jest, która jest w Bogu, którą nam objawił i którą jest sam Jezus Chrystus. I tego sobie i Państwu życzę, żebyśmy właśnie tak byli Mu poddani. Tak jak Jezus jeszcze ostatnie zdanie powiedział Piłatowi, każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu, słucha głosu jako tego króla, to królestwo, żebyśmy należeli do królestwa właśnie, jeśli będziemy z prawdy i będziemy posłuszni głosowi Jezusa. Amen.